śpicie, czy wstaliście właśnie. Ja nie wiem, kiedy wysłuchacie tego odcinka, ale no, zima wdarła się na Islandię w mgnieniu oka. I już nie wiem w sumie, czy jest poranek, czy wieczór. Jest cały czas tak ciemno. I z tego powodu, z tego zimowego anturażu, wybrałam się z koleżanką na wycieczkę. Wspaniałą wycieczkę w ogóle na półwysep Snæfellsnes, gdzie oglądałyśmy foki, ośnieżone szczyty lodowca, wodospady niezliczone i kąpałam się w gorącym źródle, a później z tego gorącego, wspaniałego źródła Landbrotaloik weszłam do lodowatego... Nawet nie wiem, co to jest, jakiejś lodowatej kałuży. I zaskutkowało to moją infekcją gardła, którą właśnie teraz możecie słyszeć. Ale było warto. Było warto, bo oglądałyśmy foki, tak jak już mówiłam, co jest bardzo wzruszające. No i powiem wam, że chyba poza fiordami zachodnimi, o których marzę, o przejechaniu ich je w nadchodzącym sezonie letnim kamperem, to jest moje ulubione miejsce na Islandii. I ten oświetlony już świątecznymi światłami Olafsvik. No, przepiękne, przepiękne miejsce. A ze światłem i ciepłem lampek już jest jakoś tak czulej, no i przyjemniej. Więc nie zważając na to, że jeszcze jest listopad, zainspirowana innymi sąsiadami, wyjęłam wcześniej już swoje lampki na balkon i grzeję się ich widokiem za każdym razem, kiedy wieczór albo poranek nadchodzą. I kupiłam też dużo innych nowych lampek do innych pokojów, bo po prostu uznałam, że potrzebuję tego ciepła jak najwięcej. Ciepła lampek. I to mnie już ociepla, wszystkie małe lampki, które sobie tam w domu poustawiałam właśnie, nowe świeczki, herbata o smaku owoców leśnych, kawa bezkofeinowa co rano. No co możemy poradzić na jesień i na zimę? No to tak jedynie tak, żeby sobie ją jakoś umilać. No. I dziś, mam nadzieję, będzie taki grzejący odcinek, idealny na koniec listopada, który wydaje się w ogóle ten miesiąc niektórym absolutnie końcem świata. I ludzie chyba w ogóle dzielą się na dwa rodzaje. Ci, którym spadające liście i noszenie ciepłych swetrów i kurtek puchowych przypomina o tym, że jesteśmy ssakami i fajnie sobie odpuścić i się skulić, jak taka mała wiewiórka w swojej norce. Tylko my możemy się kulić pod kocem z chipsami i orzeszkami i nie wieje nam pod ogon. No to też, że nie mamy presji czasu, że musimy zebrać orzechy, zanim znikną ze sklepów. No jesień jest przepiękna, jeśli umiemy nią zarządzać i dobrze się do niej przygotować. A drudzy ludzie to są ci, którzy nie znoszą odpoczynku i stagnacji i oni by chcieli zawsze się wygrzewać jak żółwie w tych terrariach się nagrzewa, nie? Że chcieliby wiecznie się pocić, pić rzeczy z lodem, siedząc na tych balkonach swoich, żeby im spływał pod górną wargą. To wspaniale, że jesteśmy tak różnorodni. Ja akurat nie cierpię, jak mi jest tak za gorąco, więc jak mi się tam mokrzy pod cyckami, to już w ogóle mam ochotę się przeteleportować do jakiegoś zimnego miejsca. No dla mnie upał to jest przecież koniec świata, ale dzisiaj... No właśnie, dziś będzie odcinek o końcach świata, do którego nagrania zaprosił mnie bank ING w ramach cyklu podcastów Te Końce Świata i swojej kampanii, której częścią jest bardzo ładny 30-minutowy filmowy dokument o braciach Kacperczyk, których znam dzięki Poli, będącej dla mnie oknem na świat młodszych ode mnie ludzi. Poli, dzięki której wiem, czego się słucha, co się nosi, jakie jest młodzieżowe słowo roku tak naprawdę i co się czyta, jak się ma połowę lat niż sama mam. I ta kampania i ten dokument skupiają się na problemach młodych ludzi, młodych dorosłych, starając się znaleźć odpowiedź, co jest dla nich końcem świata, z jakimi zmartwieniami się mierzą. I bardzo mi się spodobała idea akcji. W ogóle film nakręcony był przy okazji konkursu Papaya New Directors. I postanowiłam opowiedzieć o moich końcach świata, jak sobie z nimi poradziłam. Więc partnerem dzisiejszego odcinka jest ING. Oto moje końce świata oraz końce świata młodszych ode mnie, a wiem, że oni no też słuchają tego podcastu. Więc w ramach premiery tego filmu z Kacperczykami ING zapytało tych młodych, co wydawało ci się końcem świata, a jednak nim nie było. I sporo odpowiedzi było takich zaskakujących, a ja chciałam wam pokazać zwierzenia o pierwszych miłościach, pierwszych zerwaniach. I wiecie, ja już w moim podcaście idiotkowym mówiłam o tym, że to, co czujemy jako ludzie, że wszyscy co do jednego, pragniemy akceptacji, czucia się kochanym, widzianym, chcianym, lubianym. A dodatkowo potrzebujemy ciała drugiego człowieka, ciało ciepło jego dłoni, żeby móc ją złapać, kiedy nam źle, bicia serca, gdy się przytulamy. No tego wszystkiego, co na początku dają nam przecież rodzice. No i pierwsza miłość absolutnie nie ma wieku. Nie ma czegoś takiego, że uczucie zakochania jest legitne dopiero jak ma się lat 40, bo wcześniej to człowiek to w ogóle ma pstro w głowie i nie wie, co to jest zakochanie. Albo dopóki sam nie zarabia na swoje randki, to tam coś tam. jest może mniej uświadomione, jakby skupia się na innych rzeczach, ale zauroczenie drugim człowiekiem i tym, że nasz mózg wytwarza te małe endorfiny, jak kogoś widzimy, nawet jeśli to jest koleżanka z klasy i jest matematyka, ale chcemy z nią spędzić więcej czasu, siedzieć z nią w ławce i iść do kina. No to jest tak samo, no słyszycie, ja mam uśmiech na twarzy, to jest tak samo legitne uczucie, jak siedzenie z kimś biurko w pracy, no albo na studiach. Ktoś, kto uważa, że młodzież się nie zakochuje tak naprawdę, to jest jakiś odraniony chyba. No, to jest oczywiście trochę inna miłość, skupiająca się na innych rzeczach, ale istnieje i jest realna. I na pytanie, co było dla niego końcem świata, tak napisał jeden z młodych dorosłych. Zerwanie z dziewczyną w 2021 roku po koloniach. Byłem szalenie zakochany i była to prawdziwa miłość. I dopiero po czasie poradziłem sobie psychicznie, zacząłem ćwiczyć i wszystko powoli mijało. I ja mu, słuchajcie, bardzo współczuję, bo to musiał być super, no, intensywny czas, no mega intensywne zakochanie. No bo ile się jest na koloniach? Nie wiem, max 3 tygodnie? Nie ma nic gorszego niż, wiecie, wejść na taką intensywną, emocjonalną, serotoninową górkę. Taką, która tak mega niespodziewanie się pojawia i tak wystrzela, tak sobie zrobić, wiecie, igraszki. A później, no niestety, tak jak już to mówiłam 1000 razy, przychodzą płaczki. No i im większe są igraszki, im bardziej fruwamy pod sufitem, tym spadek tej chemii w mózgu jest bardziej dotkliwy. No i znam to z własnego doświadczenia. I prowadząc podcast o idiotkach, totalnie zrozumiałam, że zakochania mogą trwać nawet 3 dni i boleć. Tak jak się zakochać można przez internet i nigdy nikogo nie spotkać na żywo. Można się zakochać w czyimś głosie i w czyimś żarcie, albo w jakimś takim połączeniu, nie wiem, no, czuć po prostu to przyspieszające serce, jak dostajemy nową wiadomość. Oczywiście idealizować sobie też tego człowieka. I czuć się jak masło roztapiające się na patelni. I później jak przestajemy z tym kimś pisać na przykład, to też możemy czuć rozczarowanie i smutek i tęsknotę za tym. No ja się tak obecnie właśnie czuję, jakby mi ktoś gorący budyń wlewał do ciała. Jakbym była taka cała trochę w kocu elektrycznym, podgrzewanym, owinięta. I jak słyszę, że zakochania dobiegają końca albo znikają, bo ktoś jednak nas nie wybiera albo coś, to mnie gniecie w klatce piersiowej. No bo nikt z nas nie chce, żeby to wspaniałe uczucie i to wszystko, co czujemy i wobec czego mamy jakieś oczekiwania i marzenia, no to żeby to mijało. No i inna dziewczyna napisała, zerwanie pod koniec 2022 roku, w tamtym czasie uważałam to za ogromny koniec świata i mimo, że czasem nadal boli, jest lepiej i wierzę, że coś jeszcze wspanialszego niż ten związek mnie w życiu spotka. I czytam to i mam ochotę, wiecie, jako matka już po prostu przytulić tę dziewczynę i powiedzieć jej, oczywiście, że spotka, dziewczyno. Jak byłam w gimnazjum, to się zakochałam w tym moim pierwszym chłopaku. Nie wiem, czy pamiętacie. No, nie wiem, czy kiedykolwiek wspominałam w sumie jego imię. Zawsze on był po prostu moim pierwszym chłopakiem. Nazywał się Paweł. I Paweł grał w zespole, co oczywiście było dla mnie absolutnym spełnieniem marzeń, no bo kto by nie chciał. Muzyka. Co gra w zespole i ma włosy jak wokalista Enter Shikari w miksie z Ianem Curtisem i nosi rurki i gra na perkusji. No oczywiście, że się w nim zakochałam, tak? I było to w nieistniejącym już, ale kultowym pubie Underground w Olsztynie na Dworcowej. I pamiętam do dziś układ sali, gdzie była scena, gdzie siedzieliśmy, gdzie były toalety. Jakby totalnie, gdyby mi ktoś z zamkniętymi oczami kazał tam wejść do środka. Już pewnie ten klub, wiecie, no już jest, nie istnieje, ale może tam jeszcze są te rzeczy w środku. Ja bym wiedziała, co gdzie jest i gdzie siedziałam i tak dalej. No i gdzie my siedzieliśmy po tym koncercie, gdzie spędzaliśmy ze sobą czas i w ogóle, żeby na niego iść, na ten koncert, no to oczywiście okłamałam rodziców. Moja mama pewnie to słyszy teraz, ale okłamałam cię, mamo, że idziemy na urodziny naszej przyjaciółki Małgosi i że będę ja, Lena i Gonia i będziemy u niej w domu. No i byłyśmy w sumie u niej. W sensie byłyśmy na chwilę na biforze zjeść ciasto i była też jej mama. Później jej mama wyszła i myślała, że my będziemy tam sobie świętować, a my po prostu wzięłyśmy autobus i pojechałyśmy na ten koncert autobusem. Czy było to mądre? Nie. Ale byłam nastolatką. W każdym razie po tym koncercie tak siedzieliśmy przy stole takim długim, no pół Olsztyna tam było. Gimnazjum numer 3, czyli moje, oraz gimnazjum numer 2, gimnazjum i liceum, bo to były połączone, czyli właśnie tego Pawła. No i on mi się strasznie podobał. Ja się tak po niego patrzyłam, stałam pod sceną i tak wiecie, tak o, wiecie jak? W sensie musicie sobie wyobrazić, ja teraz na was patrzę, tak o. No i on nawet nie patrzył tam na te werble i na tą stopę, tam po prostu grał i patrzył mi się w oczy. No i ja od razu czułam, że też mu wpadłam w oko, no. Więc takie iskry leciały między nami, między tymi oczami naszymi. Więc jakoś tak siedzieliśmy później, no to ja tak chciałam usiąść koło niego i pochwalić ten koncert i w ogóle i znaleźć jakąś okazję do rozmowy. Ale między mną a nim usiadła Lena, moja najlepsza przyjaciółka. I ta rozmowa się kleiła, oni tam też trochę rozmawiali. Ja myślałam, że ona tam, wiecie, coś chce dla mnie jakieś informacje wynieść, ugrać jakieś, czy ma dziewczynę, czy coś. No więc ja się cieszyłam, że rozmawiają. I I was just waiting for my tea. I wiecie, i przyszedł czas autografów. Bardzo to było śmieszne, bo to był, wiecie, lokalny, licealny zespół. No ale sprawa autografu była bardzo poważna. No i ten mój wymarzony chłopak, ten wysoki, z ładnymi oczami, podpisał mi się, ale jednocześnie poprosił mnie o numer telefonu. I ja prawie zemdlałam wtedy. Ale to oczywiście było w ramach takiego żartu, nie? Że w końcu każdy każdemu zaczął te numery dawać. No i finalnie miałam całe ręce zapisane tymi numerami i on też. Ale widziałam, że mój dodał sobie do telefonu, żeby go nie zgubić. No i tak ja się płonęłam w środku, przysięgam. Już nie mogłam się doczekać poranka i tego, czy zadzwoni i mnie zaprosi na randkę, czy nie. Albo chociaż na spacer, bo było już tak, no już bardzo się chciałam dowiedzieć, czy te randki są fajne, czy o co w ogóle jest to całe zamieszanie, o co z tyle krzyku, bo jeszcze wcześniej nie byłam na randce. No i następnego dnia, jak odrabiałam pracę domową z jakiegoś, nie wiem, to był chyba jakiś, mam wrażenie, że to był niemiecki, albo to była łacina, już nie pamiętam. Więc nagle dzwoni telefon na mojej starej komóreczce z klapką. No więc pobiegłam do swojego pokoju i słuchałam tego jego jedwabistego głosu, że zaprasza mnie na herbatę do herbaciarni Zen. Ona jeszcze nadal istnieje w Olsztynie w ogóle i bardzo wam polecam, bardzo miłe miejsce. I już się cała trzęsłam z tej ekscytacji, bo poczułam, że Jezus, ktoś się we mnie zakochał pierwszy raz w życiu. Co za piękna chwila. I kiedy się rozłączyłam, cała w tych pięknych, świeżych, nastoletnich emocjach, to postanowiłam od razu zadzwonić do mojej najlepszej przyjaciółki Leny, nie? I jej o tym opowiedzieć, bo przecież no, ja jej powiedziałam, że on mi się strasznie podoba i przecież oni rozmawiali i tak dalej. I myślałam, że to będzie dla niej tak ważne jak dla mnie. Wiecie, że też się mega ucieszy i że mi pogratuluje, że razem wybierzemy, jak mam się ubrać na tę randkę pierwszą w życiu, na Boga, no. Ale ona tylko milczała i okazało się, że no nie tylko ona jakby nie cieszy się, tylko że jest jej przykro, bo ona czuła, że to on ją zaprosi na randkę. I pamiętam, że zrobiło mi się wtedy zajebiście przykro i pamiętam, że nie tylko czułam, że ten moment mojej radości jakby przygasł, to jeszcze poczułam smutek przyjaciółki, która myślałam, że rozmawia z nim, bo chce dla mnie, wiecie, wybadać jakieś informacje, a ona z nim rozmawiała, bo on się podobał też jej. I poczułam, jak autentycznie mam ochotę się rozpłakać z nadmiaru emocji. To był chyba mój pierwszy koniec świata związany z relacjami, o jakim mogę sobie przypomnieć. I pamiętam, że koncert był w sobotę, nasza rozmowa w niedzielę i już od rana w poniedziałek bolał mnie brzuch. Bo wiedziałam, że spotkamy się z Leną w tej szkole i już będzie między nami to fatalne napięcie, że nie będziemy już się razem cieszyć z tego, co mnie cieszyło, tylko będziemy też się unikać. A serio, no chyba nie ma nic gorszego w byciu nastolatkiem niż kłótnia z najlepszą przyjaciółką czy z przyjacielem. Przecież z nimi się spędza najwięcej czasu, więcej niż z całą rodziną. O te 8 godzin w szkole kontra te 2 dni weekendu w domu. A przecież nawet w weekendy się często spotykałam ze znajomymi zamiast siedzieć w swoim pokoju, więc pamiętam do dziś to napięcie. A takie kłótnie zdarzały się nam raz na parę lat. I pamiętam je wszystkie, słuchajcie. Chodzenie do szkoły i jakieś tam podziały znajomych były udręką. Jak ktoś się z kimś kłócił, bo zrywali na przykład znajomi i trzeba było się opowiadać, wiecie, dość dziecinne, ale opowiadać się po którejś ze stron, to było fatalne. I do dziś uważam, że moje odczucia, że to był absolutny koniec świata i faktycznie nim były na tamten moment. I teraz wspominam to jak coś lekkiego, jak jakąś tam anegdotę, ale pamiętam tamte emocje, jak każdą złość na rodziców za jakąś niesłuszną karę albo kiedy nauczyciel wykorzystywał swój, wiecie, autorytet do wgniecenia ucznia w ziemię, też kompletnie niesłusznie, tak samo pamiętam te emocje. I zerwanie czy kłótnie z przyjaciółmi są tak samo stresujące jak pierwsze rozstania, no bo przecież czas, kiedy nam najbardziej na świecie zależy na aprobacie grupy, na akceptacji i na przynależności. No i ja sama pamiętam, że tak miałam, tylko nie tylko w kontekście kłótni z Leną, ale na przykład też z moją starszą siostrą. Konflikty z ludźmi to jest w ogóle chyba ten jeden z najgorszych tematów dorastania, bo z tego co pamiętam dorastanie, to nie dość, że byłam wiecznie wkurzona na wszystko, bo hormony, to jeszcze wiele rzeczy brałam bardzo poważnie, podczas gdy one były nieistotne, ale ja nie umiałam inaczej. To jest tak samo, jak się przejmowałam niektórymi rzeczami, o których, no słuchajcie, w początkowych odcinkach tego podcastu, a które teraz mam absolutnie w dupie. Więc człowiek faktycznie przestaje tak bardzo brać wszystko poważnie, jak się robi coraz starszy i do niektórych konfliktów, do których doszło w moim życiu, jak miałam lat 20 albo 16, no na pewno by nie doszło, gdybym miała ten sam mózg, co mam teraz w wieku 30 lat. I w Zwierzeniach Zetek czytam: moim końcem świata był moment, w którym zerwałam z byłym w 2021 i straciłam przez to całą paczkę znajomych. I wiecie co, no dla mnie to nie brzmi głupio, ani jedna rzecz, ani druga. Jak się jest z kimś x lat i się buduje życie z tą osobą, ale też z jej znajomymi. I nagle ci znajomi, którzy dawali ci poczucie bezpieczeństwa, się nagle od ciebie odwracają, no to mnie już boli brzuch na samą myśl. A jeśli ci ludzie, to jest jeszcze dodatkowo najbliższe grono, ktoś z kim spędzałeś wszystkie urodziny, sylwestry, pasterki, pierwsze wyjścia w marcu w tak zwany plener, majówki i godziny imprez spędzone na blacie w kuchni. I nagle to grono zrywa z tobą kontakt z dnia na dzień i cię już nikt nigdzie nie zaprasza i nie wysyła memów i nie daje poczucia akceptacji. To jest absolutnie utrata gruntu pod nogami. A trzeba jednocześnie się uczyć, chodzić do szkoły, nie ma opcji na wzięcie urlopu, ani odreagowanie, nie wiem, na jodze albo na zakupach chociażby, bo jeszcze się nawet nie ma swojej kasy. Młodzi dorośli nie dysponują jeszcze tymi samymi mechanizmami, co my teraz przecież, więc zwłaszcza, że jak pamiętam swoje końce świata i swoje dylematy i to, jak sobie z nimi sam radziłam, no to kochani, no u mnie normą było zamknięcie się w pokoju, opuszczenie rolet i słuchanie po prostu smutnej muzyki z MP3. Więc przez myśl by mi nie przeszło, żeby wyrzucić złość w jakiś zdrowy sposób, w stylu, nie wiem, spacer, jakiś ruch, robienie czegoś powtarzalnego, żeby nie myśleć, albo medytacją, albo sprzątaniem. Więc my się dopiero uczymy radzić sobie i znajdować różne rzeczy, które nam pomagają w trudnych chwilach. Dopiero się uczymy, wiecie, jakby przez całe życie, no nie da się tego odkryć tak łatwo, jak się ma mało lat i czasem mało, też za mało obecności uważnej rodziców, no. Więc mega mnie cieszy, że w tych plikach, które dostałam zetki, piszą, że na przykład zapisali się do psychologa albo że zaczęli uprawiać sport. Bo szukanie tych naszych tarcz, albo wiecie, no czegokolwiek, co nam pozwala odłączyć głowę, to jest długi proces, ale warto, no kurde, no serio warto tego słuchać. U mnie to się okazała joga, u mnie to czas w naturze, gdzieś wyjechanie za chwilę za miasto, albo nawet pójście do parku, spędzanie czasu z przyjaciółmi, chodzenie po muzeach, a jak już mam w swojej apteczce zdrowia psychicznego taki złożony ekwipunek, to jest mi dużo łatwiej, po prostu. A co jeśli końcem świata, co jest końcem świata dla młodego pokolenia? Bo w materiałach od ING przeczytałam szerokie w ogóle spektrum rzeczy. Od rozwodu rodziców, przez stratę przyjaciela i brak nadziei na to, że znajdziemy jeszcze jakąś bratnią duszę. Co dla mnie wydaje się tak jak przy pierwszej mojej historii, no mega prawdziwe, bo ten lęk jest w nas cały czas. W ogóle lęk przed opuszczeniem i lęk przed odrzuceniem. I też gdy jesteśmy w szkole, jak stracimy ludzi, dzięki którym chodzenie do tego miejsca jest nie tylko znośne, ale też przyjemne, no to naprawdę to powoduje no mega uczucie odosobnienia i takiego emocjonalnego wygnania. I zobaczcie, o ile przyjemniej chodzi się do pracy, w której jest słabo, ale mamy jednego spoko znajomego, albo czasem jakiś cały team, że przynajmniej można się razem poirytować na szefa, czy wiecie, tam ponapieprzać na czacie pracowym na jakiegoś klienta albo coś, iść sobie na kawę przy maszynie, jakieś plotki obgadać. A jeśli tych współpracowników nie ma danego dnia, albo w ogóle, no to ta praca się staje torturą. No chodzenie do miejsca, które jest naszym obowiązkiem, bez emocjonalnego wsparcia bliskich, to jest tortura. Na liście wyznań jest też przechodzenie przez depresję, stany lękowe, poważne choroby, choroby bliskich, z którymi dorastający ludzie muszą sobie radzić emocjonalnie i jeszcze chodzić do szkoły, zdawać klasówki i egzaminy. Końcem świata może być też koniec liceum, które było czymś zaplanowanym i takim, wiecie, pewnym, takim rutynowym, dającym po prostu chyba poczucie bezpieczeństwa. I też przechodzenie z podstawówki do liceum, co brzmi dla mnie koszmarnie, ale dlatego, że zapominam, że gimnazjów już po prostu nie ma. Ale gdybym prosto z podstawówki miała wskoczyć do liceum, to nie wiem, czy bym dała radę się tam odnaleźć bez bycia zaprowadzoną przez mamę. To wszystko, co przeczytałam, w ogóle związane z edukacją, presją na osiągnięcia, niepewnością, co chcemy w życiu w ogóle robić zawodowo, oraz rzeczy o akceptacji i odrzuceniu są autentycznie wszystkim tym, co każdy z nas przechodzi w okresie szkoły. To jest jak adaptacja do jakiegoś dorosłego życia, jakiś taki, wiecie, no nie wiem, samouczek, jak się w grach to nazywa, że jeszcze macie taki level, wiecie, żeby się rozbiegać i nauczyć sterowania. Chyba samouczek. Że to jest jak adaptacja do tego dorosłego życia, kolejnego etapu, co nie zmienia faktu, że to są trudne momenty. I to, że każdy przez nie przechodzi, wcale nie umniejsza temu, że to są trudne rzeczy i każdy z nas reaguje na nie inaczej. I chyba najważniejsze to zdawać sobie sprawę, że zawsze jest ktoś, na kogo możemy liczyć i komu się możemy wygadać. I że faktycznie, tak jak w tytule tego filmu ING, że te końce świata to nasze 5 minut. To tak małe fragmenty naszego całego życia, że nie warto, żeby przykryły nam cały film. Bo nasze życie się składa z 5 minut radości, 5 minut zaskoczeń, 5 minut końca świata, a później się włącza nowa ta gra. Chyba właśnie takie traktowanie problemów jako takiego małego punktu na tej osi czasu pozwala mi blokować czarno widzenie, że już zawsze będzie źle, trudno, albo czy nie będę, nie wiem, że już zawsze czegoś nie będę wiedziała. I jak myślę sobie o tych wszystkich sytuacjach, które były dla mnie trudne i o których myślałam, że nie dam sobie z nimi rady, łącznie z epizodami depresji, to, co mi pomaga, poza moją tą apteczką zdrowia psychicznego, o której wspominałam wcześniej, to traktowanie tych okresów i momentów jak właśnie punktów na osi czasu. Coś, co naprawdę w moim całym okresie życia będzie małym przerywnikiem. I niektórych wydarzeń, które naprawdę mnie dotknęły i które przeżywałam przecież jako nastolatka, czy na studiach, czy w pierwszych moich pracach, czy w jakichś kłótniach z ludźmi, ja już niektórych wydarzeń w ogóle nie pamiętam. Albo jakichś, wiecie, takich, nie wiem, jak odwołany lot samolotem, gdzie miałam się spotkać z kimś, na kim mi zależało i przepłakałam 3 dni, że się nie udało. Wtedy to było coś absolutnie dołującego, a dziś już prawie nie pamiętam, z kim chciałam się lecieć spotkać, przysięgam. Wtedy się cała trzęsłam z nerwów i płakałam rodzicom w słuchawkę, a to był tylko mały przerywnik. Nie znaczy, że te momenty są nieważne, no bo nie jestem ostatnią osobą, która by wam coś takiego powiedziała, bo są bardzo ważne, ale sam fakt, że po nich przychodzą później kolejne końce świata, jest dowodem na to, że na prawdziwy koniec świata, nieodwołalny, ten dinozaurowy, jeszcze poczekamy. I jeśli będziemy dla siebie odpowiednio wyrozumiali i będziemy blisko innych i będziemy od siebie wymagać tyle, ile możemy, a nie tyle, ile wymagają od nas inni, to istnieje duża szansa, że nauczymy się brać te trudności na klatę. Bo chyba każdy był kiedyś na progu dorosłości i przechodził przez te trudności, ale fakt, że w dorosłym życiu większość z nich już nie pamiętamy, to jest chyba jakaś wspaniała funkcja mózgu, trochę jak z porodem. Bardzo dziękuję Marce ING za wsparcie tego odcinka i filmu Kacperczyków, bo to naprawdę nie tylko fajny dokument, ale też ważny głos młodego pokolenia. Bardzo mi się spodobała też ta inicjatywa, by zapytać o opinię i własne końce świata faktycznych odbiorców tej akcji. I chciałabym, żeby młodsi ode mnie wiedzieli, że jest mnóstwo miejsc, do których się mogą zgłosić, kiedy się czują samotni, przytłoczeni czy nieszczęśliwi i nie muszą uciekać do środka swojej głowy. Jest to, myślę, szczególnie ważne w ogóle w tym okresie takim, no właśnie listopadowo-przedświątecznym, kiedy w szkole i na studiach na bank dają w kość. Jest super szybkie tempo i jakieś próbne egzaminy i poprawianie ocen i jeszcze wyrabianie się przed przerwą świąteczną i zapowiadanie bez tych wejściówek, nie zapowiadanie sprawdzianów, tylko robienie wejściówek i jeszcze jednocześnie myślenie o przygotowaniach do świąt w domu, gdzie w domu może być napięcie. I to jest strasznie, strasznie trudne. I 1000 razy, pamiętajcie, opowiedziana historia traci na mocy. I przestaje być trudna do opowiedzenia. I opowiadając o swoich problemach, jesteśmy w stanie w końcu usłyszeć je w końcu swoimi uszami, jako trzecia osoba. I ocenić tę historię inaczej. Więc chciałabym też zachęcić was do wysłuchania pozostałych odcinków podcastów z tej serii. U Igi z Bardzo Brzydkiego Podcastu oraz u Rafała Gębury w kanale 7 metrów pod ziemią. A wam dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że mój głos umilił wam jakiś jesienno-zimowy moment. Także do usłyszenia. Tu Okuniewska z Nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o końcach świata. Mam nadzieję, że tylko tych bardzo krótkotrwałych, chwilowych. Cześć.